Jeden z najstarszych nieprzerwanie działających systemów komputerowych opartych na technologii sprzed pół wieku działa, choć coraz słabiej na pokładzie sondy Voyager 2, która wiele lat temu minęła granice Układu Słonecznego i mknie w kosmos.
We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before.
Czy Voyager 2 przetrwa dłużej niż nasza cywilizacja? Wygląda na to, że tak. Czy doleci do innych galaktyk? Na pewno nie. Dlaczego? Na to pytanie też odpowiem w tym filmie, ale po kolei. Kieruj się do gwiazd. Na początku lat 60. XX wieku priorytetem agencji NASA było oczywiście umieszczenie człowieka na Księżycu. Ale nie tylko. Technologia rakietowa pozwalała wysyłać bezzałogowe statki kosmiczne dalej, tak by badały Układ Słoneczny. Zresztą to samo robili Rosjanie i w połowie dekady udało nam się przyjrzeć z bliska niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca, Marsowi. Zbliżyliśmy się też do Wenus. Planowano także misję sond Pionier w stronę gazowych olbrzymów – Jowisza i Saturna. Jednak wysłanie statków dalej, by zbadać zewnętrzne planety naszego systemu, wydawało się przekraczać możliwości technologiczne, ale przede wszystkim finansowe agencji NASA. Aby wysłać sondę w stronę Urana i Neptuna, należałoby jej nadać trzecią prędkość kosmiczną. To 60 120 km na godzinę. Taka misja wymagałaby użycia potężnej rakiety Saturn V, wyposażonej dodatkowo w ostatni stopień z napędem nuklearnym. Ale tak się złożyło, że w 1965 roku pomógł nam trochę przypadek. I choć określenie pomyślne położenie planet kojarzy się bardziej z astrologią niż astronautyką, to właśnie korzystny układ ciał w Układzie Słonecznym pozwolił na rozpędzenie sond Voyager do trzeciej prędkości kosmicznej. Jak to możliwe? Otóż młody naukowiec pracujący w NASA, Gary Flandro, zauważył, że w 1977 roku planety w naszym Układzie znajdą się w położeniu, które trafia się raz na 175 lat. Okazało się, że jeśli udałoby się w odpowiednim czasie wysłać sondę w stronę Jowisza i wykorzystać jego pole grawitacyjne do przyspieszenia statku, to mógłby on po minięciu największej planety Układu Słonecznego spotkać na swojej drodze jeszcze Saturna, Urana i Neptuna. Takiej okazji nie można było przepuścić nawet w tak zbiurokratyzowanej instytucji jak NASA, w której tego rodzaju decyzje nie były i nie są podejmowane zbyt szybko. Ale udało się. I wykorzystano to niezwykłe okno startowe, przez które sondy poleciały w kosmos. 20 sierpnia 1977 roku Voyager 2 opuścił wyrzutnię na Florydzie. 5 września Ziemię opuszcza druga bliźniacza sonda, która w drodze do Jowisza wyprzedzi dwójkę i w marcu 1979 roku dotrze do niego jako pierwsza. Potężne pole elektromagnetyczne zakłóci pracę jej systemów, ale i tak na Ziemię pomkną niezwykłe zdjęcia. Obiektywy sondy sfotografują także jeden z księżyców jowiszowych, czyli Io, a jednemu z ostatnich zdjęć zrobionemu pod Słońce przyjrzy się młoda astronomka Linda Morabito, która zauważy mgiełkę w okolicy powierzchni Io. W ten sposób dojdzie do jednego z najważniejszych odkryć w historii badań Układu Słonecznego – aktywności wulkanicznej na Io. Inżynierowie i naukowcy, wiedząc, że za kilka miesięcy w pobliżu Jowisza będzie przelatywała sonda – bliźniaczka, zmodyfikują misję i trajektorię lotu tak, by zbadać to niezwykłe zjawisko. A krytycy misji, zastanawiający się, po co wysłano dwie sondy zamiast jednej, stracą na zawsze argumenty w tej dyskusji. Drogi sond Voyager rozejdą się w 1980 roku. Gdy w sierpniu w Polsce trwa strajk w Stoczni Gdańskiej, dwójka otrzymuje grawitacyjnego kopniaka od Saturna i kieruje się w stronę Urana. Natomiast jedynka leci w stronę bieguna naszej galaktyki. Nie będzie już badać planet. Voyager 2 odwiedzi jeszcze dwie. Gdy ja będę zdawał egzamin wstępny do liceum, sonda przyjrzy się Uranowi z bliska i przyśle na Ziemię zdjęcia tej planety. Do tej pory astronomowie znali ją tylko jako niewielką plamkę widoczną w okularach teleskopów. Teraz widzą szczegóły jej atmosfery. A przy okazji odkrywają 10 nowych księżyców tej planety. 11. zauważony przez kamery Voyagera 2 księżyc Perdita zostanie zauważony dopiero wiele lat później, w 1999 roku, gdy naukowcy po raz kolejny przeanalizują obrazy przesłane przez Voyagera. W 1989 roku przygotowuję się do matury i walczę z fizyką i chemią, które wtedy są dla mnie koszmarem. Ciekawe, bo jako tako radzę sobie z matematyką. Ale to nigdy nie będzie miłość mojego życia. W 1989 roku zdjęcia Neptuna oszałamiają naukowców. Dostrzegają w nich wielką ciemną plamę, podobną do tej obserwowanej od stuleci w atmosferze Jowisza. W atmosferze Neptuna uczeni odkrywają też huragany, najsilniejsze w całym Układzie Słonecznym. Ich prędkość dochodzi do 2100 km na godzinę. Nikt nie jest zaskoczony, że sonda odkrywa też nowe satelity planety. Z Ziemi nie dałoby się ich dostrzec nawet najsilniejszymi ówczesnymi teleskopami. Voyager 2 potwierdza także istnienie pierścieni wokół tej planety. Informacje wysyłane przez nadajniki sondy płyną przez przestrzeń i po pokonaniu prawie 5 miliardów kilometrów trafiają do potężnych anten systemu Deep Space Network, a stamtąd do ośrodków naukowych. Sonda wykonała już główny cel swojej misji, ale jej nuklearne serce będzie biło jeszcze przez kilka dekad. Kilka miesięcy później, 14 lutego 1990 roku, agencja NASA zrealizuje pomysł amerykańskiego astronoma i popularyzatora nauki Carla Sagana. Voyager odwróci się w stronę centrum Układu Słonecznego, a jego kamery zrobią ostatnie zdjęcie w tej misji. Z odległości ponad 6 miliardów kilometrów Voyager 2 sfotografuje Ziemię, która na tym zdjęciu zajmuje nieco ponad 1/10 piksela. To niesamowite, jeśli pomyślimy, że na tej jednej bladej, błękitnej kropce, na której spędzamy całe nasze życie, znajduje się niemal wszystko, co znamy, kochamy, czego nie lubimy i czego się obawiamy. Dotarcie do umownej granicy Układu Słonecznego, heliopauzy, granicy między wpływem wiatru słonecznego a przestrzenią międzygwiezdną, zajmuje Voyagerowi 2 kolejnych 18 lat. Niemal dokładnie w tym czasie, gdy sonda przekracza granicę heliopauzy, ja na niebieskiej bladej kropce w Chorzowie od ponad roku pracuję w Planetarium Śląskim i prowadzę seans, w którym pojawia się również sonda Voyager 2. To jeden z ostatnich pokazów wyświetlanych przez kultowy projektor Zeissa, który został zainstalowany w tej sali jeszcze w 1955 roku, na 2 lata przed lotem Sputnika, pierwszego sztucznego satelity naszej planety. W seansie pojawia się również wzmianka o słynnych pozłacanych płytach, które niosą na swoich pokładach Voyagery. Zapisano na nich dźwięki, muzykę i obrazy z Ziemi. Jednym z pomysłodawców tego przedsięwzięcia był wspomniany już przeze mnie Carl Sagan, który prezentując jedną z płyt powie: te statki kosmiczne w odległej przyszłości zostaną odszukane i znajdujące się na nich nagrania odtworzone tylko jeśli we wszechświecie żyją zaawansowane i podróżujące przez kosmos cywilizacje. Mamy dla nich wiadomość. Wśród pozdrowień zarejestrowanych w 55 językach znajdują się też słowa w języku polskim. Te słowa wypowiedziała pracująca wówczas na Uniwersytecie Cornella w Itace Maria Nowakowska-Stykos. Pani Maria zmarła w 2020 roku, lecz jej głos dalej mknie przez kosmos zapisany na pozłacanej płycie. I pozostanie tam jeszcze bardzo, bardzo długo. Pewnie dłużej niż nasza cywilizacja. A zatem dokąd lecą Voyagery? Za około 20 tysięcy lat dotrą do obłoku Oorta, otaczającego Układ Słoneczny. To miejsce, z którego najprawdopodobniej w stronę centrum naszego systemu planetarnego nadlatują komety. Po upływie kolejnych 10 tysiącleci Voyager 2 minie jedną z najbliższych Ziemi gwiazd, ROS-248, znajdującą się w konstelacji Andromedy w odległości 10 lat świetlnych od Ziemi. Za ćwierć miliona lat sonda zbliży się do najjaśniejszej gwiazdy na niebie. Do Syriusza. Jak już wiemy, jedynka leci w innym kierunku. Za 40 tysięcy lat minie gwiazdę AC-79-38-88 w gwiazdozbiorze Żyrafy. Jedno jest pewne. Obie sondy nie opuszczą nigdy naszej galaktyki, lecą po prostu za wolno. Będą krążyły wraz z innymi gwiazdami wokół jej centrum, zapewne długo po tym, jak nasze Słońce zamieni się w czerwonego olbrzyma i pożre wewnętrzne planety Układu Słonecznego. Ale to już chyba nie nasze zmartwienie.